Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
W drodze powrotnej, gdy żeglowali przez lagunę, Maria uzmysłowiła sobie, że jest nieustannie świadoma obecności Onassisa. Gdy stał parę centymetrów od niej przy pokładowej barierce, czuła gorąco bijące z jego przedramienia. Wyczuwała cytrusowy aromat jego wody kolońskiej, pomieszany z drzewnym zapachem cygara oraz czymś jeszcze, czego nie była w stanie rozpoznać. Ta woń zdawała się ciemna i mocna. Jego ramiona oraz nieduży fragment torsu, który odsłaniała koszulka polo, pokryte były czarnymi włosami. Onassis najwyraźniej wyczuł jej spojrzenie, bo odwróciwszy się w jej kierunku, posłał jej swój godny pirata uśmiech. Uważam, że to najlepsza pora dnia, stwierdził po grecku, kiedy dzień spotyka się z nocą. Maria spojrzała na znajomą linię horyzontu, która wydawała się unosić, opromieniona ciepłym blaskiem wieczoru. Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale z drugiej strony to pierwszy raz, gdy podczas pobytu w Wenecji nie pracuję. Onassis przysunął się odrobinę bliżej. Jak wylądowałaś w branży operowej? Uniosła brew, słysząc słowo branża, ale i tak udzieliła mu w ojczystym języku odpowiedzi. Urodziłam się z tym głosem, więc to było moje przeznaczenie. A ty? Jak znalazłeś się w swoim biznesie? Uśmiech zniknął z twarzy Onassisa. Podobnie jak ty, nie miałem wyboru. Gdy skończyłem 16 lat, w Smyrnie pojawili się Turcy, a ja musiałem jakoś przetrwać. Maria opuściła oczy. Słyszała naturalnie o okrucieństwach, jakich Turcy dopuszczali się wobec zamieszkałych w Azji mniejszej Greków zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Udało mi się uciec do Argentyny, gdzie zacząłem parać się szmuglowaniem papierosów. Wtedy zdałem sobie sprawę, że mam żyłkę do interesów. Oczywiście marzyłem wtedy o innym życiu, ale koniec końców wcale nie wyszło tak źle. Maria pokiwała głową. Mówisz bardzo dobrą Greką, jak na... Urwała gwałtownie. Chciałaś powiedzieć jak na Turkospuros? Dokończył za nią Onassis, przywołując termin, jakim Grecy europejscy określali swoich rodaków mieszkających w Azji Mniejszej. Istotnie, Maria zupełnie odruchowo zamierzała posłużyć się właśnie tym słowem, ale w ostatniej chwili powstrzymała się, zdając sobie sprawę, że jego dosłowne tłumaczenie, tureckie nasienie, jest obelżywe. Ty natomiast, Mario, władasz nie z gorszym greckim jak na Amerykankę. Po tym komentarzu zdjął okulary przeciwsłoneczne, a Marii zdało się, że dostrzegła za jego pewnością siebie coś jeszcze. Coś, co sprawiło, że pomyślała o tamtym kościele w Rzymie, gdzie idzie się w dół schodami pogodnej renesansowej budowli, by dotrzeć do pozostałości pogańskiej świątyni. Gdy obserwowało się Onassisa z zewnątrz, dostrzegało się oznaki cywilizacji. Kosztowny zegarek, szykowną żonę, pełne lekkości maniery, dzięki którym z łatwością brylował w kulturalnym towarzystwie. Ale to była zaledwie powłoka. Pod nią kryło się coś, co nie należało do świata jedwabnych skarpetek. Przez chwilę stali w milczeniu. Obydwoje posunęli się w rozmowie dalej niż zamierzali. Maria wiedziała, że gdy mówi po grecku, ogranicza ją mniej kulturowych hamulców, które ma w innych językach. Grecki był językiem jej burzliwego dorastania, w trakcie którego nie nauczyła się trzymać języka za zębami. W końcu Onassis odezwał się pierwszy. Mam nadzieję, że wraz z mężem odwiedzicie nas powtórnie. Maria potrząsnęła głową. Jutro muszę lecieć do Nowego Jorku. Gdy tylko dotrę na miejsce, rozpoczynam w Met próby przed nowym sezonem. Powinieneś przyjechać i posłuchać mojego śpiewu w operze. Chociaż muszę cię ostrzec, że publiczność nie będzie zachwycona, jeśli zaczniesz rozmawiać w trakcie spektaklu. Onassis roześmiał się, po czym odparł po grecku. Byłbym gotów wysiedzieć na całym pierścieniu Nibelungów, jeśli dzięki temu mógłbym ponownie cię zobaczyć. Uwadze Marii nie uszło, że wiedza Onassisa o operze jest na tyle rozległa, że był w stanie przywołać tytuł spektaklu trwającego 4 wieczory. Już zabierała się do odpowiedzi, gdy nagle wyrosła między nimi postać Elzy. Stwierdziłam, że beze mnie wasza dwójka może czuć się osamotniona. Małe czarne oczka przeskakiwały badawczo między Marią a gospodarzem. Excuse moi, czyżbym w czymś przeszkodziła? Onassis położył dłoń na ramieniu Elzy. Właśnie mówiłem Marii, jaka to wielka szkoda, że musi wyjechać już jutro. Elza pokiwała głową. Owszem, to doprawdy przykre. Ale nie każdy z nas może byczyć się na jachcie. Niektórzy muszą zarabiać na życie. Maria przytaknęła. W dodatku prasa pastwi się nade mną, komentując odwołanie spektaklu, na który nigdy się nie umawiałam. Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdybym została w Wenecji, zamiast polecieć do Nowego Jorku. Onassis wzruszył ramionami. Nie możesz przejmować się dziennikarzami. Potrzebują ciebie bardziej niż ty potrzebujesz ich. A jeśli wylewają na ciebie zbyt wiele pomyj, powinnaś rozważyć zwolnienie Elzy, widocznie nie wykonuje swojej roboty należycie. Elza zareagowała śmiechem. Maria nie może mnie zwolnić. Łączą nas tylko więzy przyjaźni, a tych, jak wiadomo, nie da się zerwać, powiedziała, posyłając Marii spojrzenie małego szczeniaczka. Gdy łódź zatrzymała się przy hotelu Gritti, Onassis zeskoczył na pomost ze zwinnością godną znacznie młodszego mężczyzny. Następnie podał rękę Marii. Jego dłoń była wyraźnie większa od dłoni śpiewaczki. Stała na pomoście tuż obok niego, a Grek nie zwalniał uścisku. Zastanawiam się, kiedy znowu cię zobaczę, powiedział w ojczystym języku. Sezon jesienny spędzę w Met, potem lecę do Rzymu, następnie do Mediolanu i tak dalej, poinformowała po angielsku Maria. Czuła na sobie wzrok Elzy i Tity. Uznała, że to znak, by wycofać się z gry, która toczyła się między nią a Onassisem. Gdy całowała go na pożegnanie w obydwa policzki zgodnie z grecką tradycją, poczuła na skórze szorstkość jego zarostu. Łódź odbijała od brzegu, a Onassis pomachał do Marii, nim odwrócił się z powrotem w stronę steru. Co takiego powiedział ci w tym waszym przedziwnym języku? Chciała wiedzieć Elza. Maria zamierzała odpowiedzieć zgodnie z prawdą, gdy przypomniała sobie żartobliwe ostrzeżenie dotyczące dziennikarki. Potrząsnęła głową i odparła. Ach, to był po prostu grecki odpowiednik życzeń bezpiecznej podróży. Elza przekrzywiła głowę. Przyjmij radę od najsłynniejszej osoby, jaka przyszła na świat, Keokuk w stanie Iowa. Aristoteles Onassis uwielbia sławę i ma na swoim koncie imponującą kolekcję gwiazd. Jednak podobnie jak to robią w Muzeum Figur Woskowych, gdy ich blask przygasa, on również obraca je w niwecz.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.